Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Przechodzę do interpretacji, mojej interpretacji, ostatniego z siedmiu listów zawartych w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, a mianowicie listu do zboru w Laodycei. Tekst zaczyna się od 14 wersetu trzeciego rozdziału. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Takim mobilizującym mnie do rozważań tej księgi wersetem był werset z pierwszego rozdziału. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Ten werset jest inspirujący do tego, by czytać tę księgę, by ją rozważać, by zastanawiać się nad tym, co w niej jest napisane. Dlaczego? Bo jest to błogosławieństwem dla nas. Jesteśmy błogosławieni, gdy sięgamy do tej księgi. Ta księga nie jest księgą, która ma przestraszyć, wzbudzić w nas niepokój, lęk, obawy o przyszłość, czy lęk przed przyszłością, bo akurat z tego, co ja rozumiem i ze śledzenia tych eschatologicznych zmianek w Bożym Słowie, ta przyszłość jest piękna, wspaniała i właśnie ona nie ma przerażać i nie powinna ludzi wierzących zwłaszcza, ale jest zachętą, jest błogosławieństwem. Dlatego czytamy, sięgamy do tego tekstu. W 362 roku sobór w Laodycei właśnie orzekł, że objawienie jest księgą niekanoniczną i zabrania się jej czytania. To było przerażające stwierdzenie, ale myślę, że przez wieki pokutujące też. Ludzie z lękiem do tych ksiąg sięgają eschatologicznych, jak Księga Objawienia Jana czy Ezechiela, trudne księgi i też wzbudzają jakiś niepokój. Ten ostatni zbór Laodycea mieścił się na terenie obecnej Turcji. Jest to miasto, które można zlokalizować mniej więcej tak 5 kilometrów od współczesnego tureckiego miasta Denizli. I to miasto funkcjonuje obok właśnie ruin już Laodycei. Z tego właśnie miasta najczęściej prowadzone są wycieczki. Laodycea była pięknym miastem i uważa się, tu podzielone są zdania, że zbór w Laodycei powstał przez służbę Epafrasa. Apostoł Paweł w tym samym czasie był w Efezie, A Epafras usługiwał w tym mieście i uważa się go za założyciela zboru w Laodycei. Powiadam, nie jest to jednoznacznie rozstrzygnięte. Przypuszcza się, że apostoł Paweł osobiście nigdy nie był w Laodycei i dlatego poleca Kolosanom, by jego list przeczytać też, ten skierowany do Kolosan w zborze w Laodycei. A więc stąd ta sugestia, przypuszczenie, że prawdopodobnie w tym zborze osobiście nie był. Miasto bogate, założone tak naprawdę przez Antiocha II na cześć żony jego, Laodyki, i stąd nazwa tego miasta. Bardzo bogate miasto, słynące z wyrobu czarnej wełny. Kiedy w 60 roku zostało zrujnowane przez dosyć mocne trzęsienie ziemi, to bogaci obywatele Laodycei podziękowali Rzymowi za proponowaną pomoc finansową w odbudowie tego miasta i sami pokryli koszty odbudowy tego miasta, więc niewątpliwie byli bardzo zamożni. Jedynym mankamentem tego miasta był brak odpowiedniej wody, brak wodociągu. Miasta obok miały, jedno miasto miało gorące źródła, drugie miało zimne źródła, a woda w Laodycei właśnie była taką wodą, która nie bardzo się nadawała do spożycia i stąd to odniesienie też w liście. W tym ostatnim liście Jezus okazuje wielką troskę temu zborowi, ale równocześnie jest ten zbór chyba najbardziej wśród tych siedmiu skrytykowany. Najostrzejsze zostały skierowane słowa do tego zboru i też ten list jest może nie najczęściej, ale bardzo często eksploatowanym listem przez kaznodziei, a zwłaszcza kaznodziei ewangelistów, no ze względu na ten znakomity werset 20. Do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen. To pierwsza ciekawostka. Nigdzie, jak tylko w tym miejscu, raz Jezus nazywa siebie Amen. Nigdzie więcej w Biblii nie ma takiej wzmianki. Określa się tym imieniem. Mówi Amen. Niech się tak stanie, ale są też jeszcze inne tłumaczenia tego zwrotu. Jest to jedno z najmocniejszych określeń pełnej wiarygodności tego, który przemawia do zboru w Laodycei. A w wierszu 15 pojawia się powtarzający się jak mantra zwrot: znam uczynki Twoje. Wszystkie listy mają ten zwrot. Jedyny inny zwrot użyty to w liście do zboru w Pergamonie: wiem. A za każdym razem Jezus mówi: znam, wiem. To bardzo ważny zwrot, który jeszcze raz przypominam też. Ten zwrot pojawia się wielokrotnie. Świadczy o pełnej kontroli Jezusa Chrystusa nad życiem ludzi wszystkich, ale szczególnie tych zborów, które wydawało się, że gdzieś zostały pozostawione same sobie. Ale to jest też taka przesłanka dla nas. My jako ludzie czasami myślimy sobie, jesteśmy opuszczeni, Bóg jakby o nas zapomniał, tyle różnych rzeczy zdarza się w naszym życiu i chyba jakoś tak wymknęliśmy się Panu Bogu spod kontroli, albo On o nas zapomniał. I to są nieuzasadnione skargi, nieuzasadnione takie przypuszczenia, że Bóg zapomniał o nas i o naszym życiu. Ja wiem, bo my, zresztą taka jest nasza natura, tak nas Pan Bóg stworzył. Nie ewolucja nas tak stworzyła, Pan Bóg nas tak stworzył, że chcemy być w kręgu zainteresowania czyjegoś. I lubimy, kiedy ktoś nas po plecach poklepie, kiedy ktoś się nami interesuje, przytuli, ogarnie. No i jak takich wyraźnych sygnałów nie ma, to sobie myślimy, ktoś o nas zapomniał, ktoś o nas nie myśli. Ale to, że doświadczamy różnych rzeczy, świadczy o tym, iż też Pan nie zapomniał o nas. Jakby nas zupełnie zostawił, to tak teoretyzuję trochę. Pomyślelibyśmy sobie, że nic się w życiu nie dzieje. No i tu byłbym niespokojny. Jeżeli kompletnie nic, taki sobie rośnie jakiś kwiatuszek, ale bez wyrazu, to miałbym wątpliwości i mógłbym myśleć, no tak, pewno naprawdę żyję tak sobie bez kontroli. Ale tak nie jest. Jesteśmy pod Bożą kontrolą. Proszę nie interpretować tego, że to oznacza, że jest duch kontroli nad nami. Był taki czas, kiedy takie modne było określenie duch kontroli. Jak coś chciano uporządkować w zborze, chciano coś ustalić, o, duch kontroli. Więc proszę z tym nie mylić, nie interpretować tak tego. A więc nieuzasadnione są z naszej strony skargi, narzekania. Pan Bóg wie, powiada, znam Twoje życie, znam Twoje uczynki, wiem, jaki jesteś, wiem, co się z Tobą dzieje, mam pełną kontrolę i chcę być przy Tobie. Naprawdę nie jesteś sam. Jedyną rzeczą, jaka tu jest nowa, dodana w tym wersecie, która nie występuje w poprzednich listach, to podkreślenie braku tożsamości chrześcijańskiej. Znam uczynki Twoje. Ani zimny, ani gorący. Nie masz swojej tożsamości. Jesteś taki nijaki. Tego nie było w poprzednich listach. Tej informacji nie było, takiego określenia. To jest nowy element dodany temu zborowi. Jesteś bez wyrazu. Myślę, że to jest niepokojące, gdyby tak było. Chrześcijanin bez wyrazu, meduza, jak to ja powiadam, bez kręgosłupa, taki nijaki, ma małyga, takich używam określeń, to źle świadczy o chrześcijaninie. Obyś był zdecydowany albo w tą stronę, albo w tą. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Kto jest zimny, to wie. Wie, że przyczyną tego zimna jest grzech. I jakkolwiek byśmy go kamuflowali, udawali, że to coś innego, grzech jest grzechem. Jesteś zimny, bo grzech. Letni zwodzi tylko siebie, że wszystko jest w porządku, przecież nie jestem poganinem, są przecież wielcy grzesznicy, ja jestem drobnym grzesznikiem, nie jestem jeszcze taki najgorszy, są zawsze gorsi ode mnie, prawda? Nawet tak żartobliwie czasami powiadamy. Ale Jezus powiada, wypluję cię. Dlaczego? Bo ci nieokreśleni mają obrzydliwy smak. Przecież z ust wypluwa się to, czego w żaden sposób nie daje się przełknąć. Wypluję cię. Ja nie chcę powiedzieć, że ktoś tu z was taki jest, czy jakikolwiek chrześcijanin. Ale Jezus powiada, wypluję cię. Jest powód. No nie jesteś wyraźny, powiada temu zborowi. Nie, wśród was są ludzie nie bardzo wyraźni. Tacy nieokreśleni. Czy słyszeliście, by ktoś mówił tak? Lubimy gorący prysznic, prawda? Ale ja nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, jestem taki zmęczony, wykończony, wezmę sobie letni prysznic. Mówimy, wezmę gorący prysznic. Wypocznę, wygrzeję się w wannie. Lubimy zimne lody. Lubimy zimną wodę. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił, no, wezmę sobie szklankę letniej wody. Albo gorąca herbatka, albo zimna. Lubię lody. Zimne, wyraźne. Ale jak to będzie taki ciepły lód, no to taka ciepła kluska, prawda? Nie bardzo. Letni chrześcijanie byli do niczego. I Pan Bóg to wyraźnie powiedział im. Nie ma się co obrażać. A więc ten obraz letności powiada, że nie można zastosować do niczego tych, którzy są tak określeni. To niepokojący stan Kościoła, jeśli to miało miejsce, bo to chrześcijanie nieokreśleni, beznamiętni, obojętni. Larry Crabb powiedział tak. Problem nie tylko polega na tym, że jesteśmy zbyt gorący w grzechu. Problem polega na tym, że nie jesteśmy gorący w dobrym. My mamy być gorący dla dobrych rzeczy. I niepokojące jest to, że letni chrześcijanin wybiera taki złoty środek. Myśli, że znalazł neutralny grunt, może sobie na nim żyć spokojnie, w zgodzie z opinią publiczną, z obyczajami i tak mówiąc, to tak nie brzmi ładnie po polsku, ni to, ni owo. Taki niewyraźny, niezdeklarowany. I ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien. Ten werset zawiera dwie opinie. Dwie opinie dotyczące ludzi tego właśnie zboru. Jedna opinia to tak, jak ludzie siebie postrzegają. Jest tu wyrażona w pierwszej części opinia, jak ludzie o sobie myśleli w tym zborze. I druga, jak Bóg widział ich. Ludzie uważali, że wszystko jest w porządku. Jesteśmy dobrze ustawieni. Ten zbór rzeczywiście, ludzie tego miasta dostatnio żyli, byli ustawieni życiowo, z zabezpieczoną przyszłością, więc mogli się czuć bezpiecznie. Niejako bezrobocie im nie zaglądało w oczy. Tragedią tego zboru było to, że uważali się za bogatych, ale zaślepienie nie pozwalało im zobaczyć, że zubożeli duchowo. Laodycea chlubiła się swymi zasobami finansowymi. I te wyroby, którymi szczycili się, zapewniały im dostatnie życie. A Chrystus powiada, i co z tego, że macie wełnę, cieszycie się z dobrobytu, a naprawdę jesteście nadzy. Potem ileś wieków później ktoś powiedział, król jest nagi. To nie jest stan zachwycający. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ci ludzie nie zdawali sobie sprawy ze swego stanu. Oni czuli się dobrze. Ich samopoczucie było dobre. Ponieważ mówisz, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, samowystarczalni, damy sobie radę. I zauważmy, że taka samoocena ciągle funkcjonuje. Spotykamy dziesiątki ludzi, nie mogę określić ani procentowo, ani czy to setki, załóżmy dziesiątki ludzi, którzy mają dobre samopoczucie. Sądzą, że wszystko jest w porządku. Wypełniają pewne zobowiązania, gdy myślą o życiu religijnym, o życiu duchowym. Sądzą, że jest wszystko dobrze. Ich stan duchowy ich zadawala. Problem polega na tym, że Boga nie zadawalał. Nas może zadawalać. Możemy się czuć dobrze. I nie uważali, że to ostrzeżenie Jezusa Chrystusa jest niepokojące. Pewien człowiek, idąc, zobaczył tabliczkę, która informowała zakaz przejścia. No ale cóż tam on będzie respektował taką tabliczkę? To, że zakaz przejścia to dla innych, nie dla niego. Wybrał się dalej tą samą drogą. Niestety wpadł w grzęzawisko. I im bardziej się szamotał, tym było trudniej. I w końcu musiał uświadomić sobie, że się topi. I tylko mógł mu ktoś pomóc, kto stał na twardym gruncie i mógł podać rękę i wyciągnąć. I Jezus coś takiego mówi tu w tym miejscu. Oto taki jesteś. Tak wygląda twoje życie. Nie mówię, że wasze. Mówimy cały czas o tym zborze. Ale przecież mówimy to po to, by to w jakiś sposób zinterpretować do naszego życia. Wskazywać palcem, no byłoby to ani ładne, ani mądre. Ale każdy w swoim sercu rozważa. Mamy sumienia. Ja dziękuję Bogu za coś takiego, co się nazywa sumieniem. I możemy rozsądzać swoje życie. Problem polega na pragnieniu. Bo tak naprawdę potrzebujemy sytości. Mam wszystko. Jezus powiada, ten uwielbiony, myślisz sobie, że masz wszystko. To była cecha tego zboru laodycejskiego. Pewnego razu Billy Graham usługiwał w takiej miejscowości, gdzie było dużo farmerów. Jeden z farmerów po ewangelizacji zaprosił go do siebie, spędzili miły wieczór, no i potem farmer wyprowadził Bill Grahama na ganek swojego pięknego domu i powiada, popatrz, tak jak tu ręką sięgam, wszystko to dookoła jest moje. 25 lat temu nie miałem nic. Teraz, gdzie spojrzę, to wszystko jest moje. Zawiesił głos i czekał na pochwałę od Billy Grahama. Billy Graham położył mu rękę na ramieniu i powiada, przyjacielu, chciałbym cię zapytać, czy wszystko w tej płaszczyźnie to jest twoje, a w tej? Ile jest twojego w tej płaszczyźnie? Można mieć wszystko. Oto wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Ten farmer niczego nie potrzebował. Zaspokoił wszystkie ziemskie potrzeby. Ale ten wspaniały ewangelista przypomniał mu, musisz jeszcze tę drugą płaszczyznę zagospodarować. To połączenie pionowe. Bóg i ty. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. To wspaniała rada. Bóg nie huknął na ten zbór. Wy grzesznicy, podli ludzie, to ja tu wszystko zrobiłem, przygotowałem dla was, dobrze wam się powodzi, a wy co? Powiedział, radzę ci. Dobrze jest dobrze radzić. No, zresztą to jest nasza cecha, chyba nawet narodowa, ośmieliłbym się powiedzieć. Najłatwiejszą rzeczą jest radzić innym. To jest najłatwiejsza rzecz w życiu, jaką można zrobić. Ale w tej radzie są cenne uwagi. Apostoł Piotr w swoim liście powiada, aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc możemy mieć wiarę wypróbowaną jak złoto. Coś, co jest wartościowe. I kiedy apostoł Piotr rozpoczyna swój list, to jeśli nie mylę się, to trzeci wiersz już powiada, modlę się, aby wasza cenna wiara, o waszą cenną wiarę, to jest coś, czego nikt nie może dać, tylko Jezus Chrystus. Ta cenna wiara, wypróbowana jak złoto, jest naszym osiągnięciem, naszym celem, naszym kapitałem, który posiadamy. I potem powiada, byś przyodział szaty białe. Odzież stanowi nasze przecież okrycie. I odzież często sprawia, że inaczej wyglądamy, nasza aparycja decyduje, odzież i jeszcze dodatkowe mężczyznom to mniej potrzebne, tak zwany make-up i wszyscy pięknie wyglądamy. To jest potrzebne. Radzę ci, byś założył odpowiednie szaty. Jakie ukrycie? Piękne? Brzydkie? Jakiekolwiek by ono nie było, to nawet żebrak w łachmanach czuje się bezpieczniej niż goły. A więc każde okrycie jest istotne, ważne. Ale Bóg powiada, nie jakiekolwiek. Ja radzę, by to było białe. To jest obowiązująca moda XXI wieku wśród chrześcijan. Białe szaty. Wiecie, byli tacy ludzie, którzy dosłownie to odczytali, założyli białe szaty, wyszli na góry i oczekiwali powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Nawet kilka lat temu w Korei Południowej miało miejsce takie zawirowanie. Ktoś tam powołał się na jakieś proroctwa, uznał się za proroka, ogłosił, że będzie przyjście Pana, wyznaczył datę, ludzie sprzedali swoje posiadłości, założyli białe szaty. I następnego dnia byli totalnymi bankrutami. Musieli wszystko od zera zaczynać. Nie wiem, czy im się udało z tego wyjść. Pewno Kościół miał dużo pracy z takimi ludźmi. Oczywiście Jezus nie próbuje nam powiedzieć i Kościołowi, by się ubierali ładnie. Ja próbuję to podkreślać i mówię, że to jest pewien szacunek dla miejsca, w którym jestem, gdzie występuję, gdzie się pojawiam. Ale Jezus ma na myśli coś głębszego. Biała szata. Człowiek, który zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, ma często uczucie takiego otaczającego brudu. I wydaje się wszystko czarne, szare, brudne, nijakie. I kiedy stawialiśmy, przynajmniej ja mogę sobie powiedzieć, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki jako chrześcijanin, który uczył się, a dość wcześnie ta edukacja moja chrześcijańska zaczęła się, bo tak na serio już, gdy miałem 7 lat, pierwsze takie skojarzenie, co by tu zrobić? Jakich użyć technik, by czuć się bezpiecznie? Bo ten brud jest tak przytłaczający, że chciałoby się czymś przykryć. I tu jest właśnie ta sugestia. Biała szata. Najlepsze rozwiązanie. Oczywiście ta biała szata Bożej Sprawiedliwości. Kaznodzieja Salomonowy powiada, noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. To jest ten element naszego codziennego życia. Mamy taką przemożną chęć przykrycia wszystkiego czymś białym, by zakryć to, co jest nam niewygodne, niedobre, z czym się źle czujemy. Potem przychodzi taki moment osobistego nawrócenia, spotkania Jezusa Chrystusa i nagle wszystko opada i czujemy się, bo tak naprawdę przecież nic białego na nas nie zstępuje, ale czujemy się przykryci tą białą szatą. Takim wyrazem tej białej szaty jest to, co proponujemy ludziom przystępującym do chrztu, by ubrani byli w białe szaty, które symbolizują to Boże oczyszczenie. Nowoczesne kościoły już zaniechały tej symboliki. W tym, w czym jesteś, możesz wejść, ochrzcić się i wyjść. Może to ma jakieś znaczenie, ja nie chcę powiedzieć, że to jest głupie czy złe. Natomiast gubię gdzieś tę bardzo istotną symbolikę, która mnie się tak dobrze kojarzy właśnie z tymi tekstami Bożego Słowa mówiącymi o białej szacie. Noś białe szaty jest takim odwołaniem się do stylu życia, do świętości życia, do czystości życia, do czystości i świętości we wszystkich jej atrybutach. Tak Bóg określa nasze życie i nam się to bardzo dobrze od razu kojarzy. Biała szata, czyste, święte życie przed Bogiem. Na ile ono jest święte? Na tyle, ile żyjemy z Bogiem. Na ile przebywamy w Jego Słowie, na ile tym Słowem się karmimy, na ile pilnujemy swojego życia. To jest taki, kiedyś użyłem tego zwrotu, roboczy strój chrześcijanina. Białe szaty. To jak strój Izraelitów. 40 lat szli przez pustynię, ciągle w tym samym ubraniu i nie niszczyło się. I wiecie, że człowiek już potrafi takie coś zrobić? Wymyślono taką tkaninę, taką nić, która jest niezniszczalna, ale zniszczono tego wynalazcę. Bo związki zawodowe od razu zaprotestowały. Wszystkie zakłady włókiennicze wypadły, nie byłoby produkcji. Ubranie raz, jedno na całe życie. No, tylko moda by tutaj zrobiła swoje, bo nie lubimy w jednym miejscu i w jednej rzeczy chodzić cały czas. Noś białe szaty. To jest obowiązująca moda. Mówię noś białe szaty w cudzysłowie, ujmując te białe szaty. To jest nasze chrześcijańskie życie. Wszystkie jego elementy. Ten krój będzie obowiązywał i ten strój też wieczności. 3:5 Księgi Objawienia. Zwycięzca zostanie przyobloczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Określiłem sobie te dwa wersety, które tylko przytaczam, przypominając, że są to wersety, które zabierają nam nasze plastikowe berło. I Bóg powiada, ja ci daję inne. Noś białe szaty mojej sprawiedliwości. Ale tak naprawdę My lubimy podkreślać to, co my myślimy. I najlepiej słyszymy siebie. Ja uważam, ja wiem, ja tak myślę, jestem przekonany. Patriarcha Jakub wziął życie w swoje ręce. Był sprytniejszy od swego brata Ezawa, sprytniejszy od swego teścia Labana. Wziął w swoje ręce wszystko. Aż któregoś dnia Pan Bóg mu musiał wyrwać te cugle z rąk i powiedzieć: jesteś zależny ode mnie. Nie jesteś wcale taki sprytny, nie jesteś wcale taki doskonały. Musisz przyjąć białe szaty i żyć życiem sprawiedliwym. A gdy ukorzył się przed Bogiem, został nazwany Izrael. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kiedyś przemierzając w lekturze Biblii ten tekst, nagle tak sobie to mocno uświadomiłem. To przykuło moją uwagę. Skojarzenie z pewnym obrazem, który widziałem: Jezus stojący przy drzwiach, przy murze, dookoła bluszcz. Takie słodkie zdjęcie, takie lukrowane, takie cukierkowate, cukierkowata fotografia. I uświadomiłem sobie, że to chyba nie jest właściwa interpretacja tego wersetu. Bo Jezus Chrystus to nie jest ktoś, kto pokornie stoi, taki zagubiony, bezradny i czeka, co my łaskawie zrobimy. Bo jeśli taka byłaby interpretacja prawdziwą, to oznaczałoby, że Jezus jest bezradny, a my mamy w swoim ręku wytrych. Oczywiście uświadamiamy sobie, że gdy On puka, to my musimy otworzyć. Ale za drzwiami nie stoi ktoś bezradny, pokorny, malutki i pyta się: a może byś tak mnie łaskawie wpuścił? A może byś się zdecydował mi otworzyć? Nie. Za drzwiami stoi Król Królów i Pan Panów. I tylko przypomina nam swoim pukaniem: jestem, jeszcze czekam. Masz szansę, otwórz, albo wszystko się zmieni przeciwko. Czasami w wielu dziedzinach naszego życia tak się zachowujemy. Nie zwracamy uwagi na to, że Bóg puka. Robimy Mu łaskę, podporządkowując się. Może spełnimy Twoje wymogi, słowa Twojego, ale na naszych warunkach. Jak będziesz delikatnie jeszcze pukał, nie będziesz natarczywy, ale Pan Bóg i ten obraz stojącego Jezusa to nie jest ktoś, kto walnie w te drzwi i je wyważy, wywali je z futryną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To prawda. Klucz ja mam. Możliwości otwarcia ja mam. On puka. On nie stoi tam bez naszej wiedzy. My dobrze wiemy, że On jest po tej drugiej stronie. Ale czasami nie chcemy Mu pozwolić na działanie w naszym życiu. Trench powiedział: każdy człowiek jest panem domu własnego serca. Jest to jego twierdza. Tylko on może otworzyć jej bramy i tylko on ma smutny przywilej odmówienia ich otwarcia. Kto nie ma ochoty, czy nie jest gotowy otworzyć, będzie miał smutny dzień w swoim życiu, kiedy on będzie pukać i mu nie otworzą. Stoję u drzwi i kołaczę. To tak, jakby człowiek odgrywał rolę gospodarza. Człowiek jest gotów okazywać szacunek Jezusowi tak długo, jak jest gospodarzem. Tak długo, jak Jezus zostanie gościem. A kiedy trzeba wypuścić lejce z rąk, wtedy myślimy sobie: straciłem całą swoją tożsamość. Jestem uzależniony. Tozer powiedział: człowiek co prawda oddaje Bogu pokłon, lecz z trudem przychodzi mu zakryć przy tym własną koronę. Być może w tym tygodniu Bóg pukał do naszych serc. Nie podeszliśmy do drzwi, by mu otworzyć. Bo chcę jedną rzecz mocno podkreślić. Kaznodzieje eksploatują ten tekst i wszyscy myślą, to jest werset. Stoją u drzwi i kołaczą do ludzi niewierzących. Oni się mają nawrócić i oni mają przyjąć Jezusa Chrystusa. Nie, kochani. Ten tekst jest skierowany do zboru. A tam byli ludzie wierzący. To nie był list do pogan. Ten werset nie dotyczy pogan. Ten werset dotyczy ludzi wierzących. Oto stoję u drzwi i pukam do twojego serca. Jeszcze raz. Czy w tym tygodniu, w minionych dniach, był dzień, kiedy Bóg pukał do twojego serca? Słyszałeś ten głos? Słyszałeś to pukanie? To nie jest ktoś, kto puka trwożliwie, przestraszony, zalękniony. To Pan Panów, zwycięzca. To my jesteśmy naiwni, myśląc, że możemy Mu postawić warunki. Dlaczego zdarza się, że nie wychodzimy do tych drzwi, by otworzyć, gdy On puka? Przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi. Prawdopodobnie jest tak. Jesteśmy może zajęci zbytnio, zbyt daleko od tych drzwi, zbyt głusi. Te rzeczy mogą powodować, że nie słyszymy pukania Boga, gdy przychodzi do nas. Ma nam coś do powiedzenia, do zakomunikowania. Jesteśmy może zbyt podekscytowani, szukamy rzeczy, które by nas ekscytowały. Przypomnijcie sobie tę dziewczynę Rodę, która wybiegła do drzwi. Piotr zakołatał do drzwi. Rodę przybiegła do tych drzwi, zobaczyła, że Piotr i z tej radości, z tej ekscytacji wcale mu nie otworzyła. Pobiegła z powrotem, powiedziała, słuchajcie, Piotr przy drzwiach. I czasami my z takiej ekscytacji, z takiego poszukiwania emocji możemy zapomnieć otworzyć Bogu drzwi. I Piotr czekał, spał. Ale to jest obraz bardzo zbliżony do tego, o którym mówi ten 20 werset. Stoję u drzwi, pukam, a jesteś zajęty czymś, co nie zwróciło mojej, twojej, naszej uwagi, że Bóg stoi i ma coś nam do powiedzenia. Może to jest powód, że ludzie czekają na wiele rzeczy, ludzie wierzący. Na wiele rzeczy czekamy, by miały miejsce, a tylko dlatego, że nie słyszymy Bożego pukania. Chcę jeszcze raz to mocno podkreślić. To pukanie nie jest dla ludzi, którzy mają się nawrócić, ale dla ludzi wierzących, którzy mają być wyczuleni na pukanie, z jakim Bóg przychodzi do naszego życia. My nie jesteśmy na tej ziemi, by żyć jakimś życiem. Co uczniów tak nakręcało, gdy oni służyli Bogu? Czytamy tak, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Bóg postawił im cel. I ten cel uczniów zafascynował. Oni wiedzieli. On zapukał do nich, a oni wiedzieli, że mają świadczyć o Nim. Mają mówić o Nim. Dlatego mamy cel. Naszym celem jest życie wieczne, to prawda. Z powodu tego celu mamy prowadzić zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie, tu na ziemi. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ten zwrot ponownie jest wykorzystywany często w ewangelizacji. Ale odnajdujemy sens tego wezwania w takim poleceniu Jezusa Chrystusa. Niechaj biodra wasze będą przepasane, świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy wróci. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Apel do zboru w Laodycei jest apelem do każdego zboru, do każdego z nas. Jeśli gdzieś pojawiła się letniość, to bądź gorący albo zimny. I to nie jest słowo do was, to jest do mnie. Możecie przyłączyć się, jeśli odczujecie taką potrzebę. Nie mogę być bez troski. Jestem przywołany tym listem dzisiaj do niezwykłej czujności, gdy Bóg będzie pukał, aby mógł powiedzieć jak w Samuel: mów, posługa Twój słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Piękne listy, piękne trzy rozdziały. Następne będą jeszcze piękniejsze i jeszcze trudniejsze.